No to teraz na chwilę znowu odejdźmy od spraw polskich przy telefonie Maria Giec, która będzie gościem Jaśminy Nowak. Dzień dobry, Jaśmino.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Mario. Słyszymy się dobrze?
Dzień dobry, witam serdecznie. Właściwie dobry wieczór, bo za oknem to już jest zupełnie ciemna noc.
Tak jest, szczególnie po wczorajszym przestawianiu właśnie czasu. Ale teraz przenieśmy się na moment na Bliski Wschód. Cały czas wiele się dzieje wokół tego konfliktu turecko-kurdyjskiego, ale zacznijmy od informacji o śmierci przywódcy tak zwanego Państwa Islamskiego. Taką informację podał wczoraj Donald Trump. Czy to oznacza koniec wojny z dżihadystami i czy coś się może zmienić w Syrii po tym ruchu USA?
To nie oznacza bynajmniej końca walk zwłaszcza pomiędzy Turcją a Kurdami syryjskimi, a tak samo nie oznacza końca walki z tymi pozostałymi członkami samozwańczego Państwa Islamskiego. Oczywiście nie ma głównego przywódcy, w związku z tym nie ma w tej chwili właściwie jakichś takich konkretnych decyzji, co dalej z tym Państwem Islamskim. Mówimy cały czas tak zwanym z Państwem Islamskim. Nie ma też rzecznika, czyli właściwie takiej prawej ręki Państwa Islamskiego, czyli prawej ręki tego Bagdadiego, czyli Abu Bakr Bagdadiego. To jest też takie bardzo ciekawe, że sam Bagdadi ginie w prowincji Idlib i to jest, Idlib właściwie się powinno mówić, i to jest też taka ciekawostka, bo to jest jakieś 35 kilometrów od granicy z Turcją, już na terytorium Syrii, ale w zachodniej Syrii, czyli około 70 kilometrów powiedzmy od Antiochii, położonej już w Turcji, i około 100 kilometrów od Morza Śródziemnego. Co mamy, że ten przywódca, ten samozwańczy kalif tak zwanego Państwa Islamskiego przebywał na terenach, które już od jakiegoś czasu, to jest już ponad rok, właściwie to jest już prawie dwa lata, okupuje Turcja. Więc to jest pierwsza sprawa, że ten człowiek był chroniony przez władze tureckie i przez ludzi, oczywiście on przebywał na terenie Syrii, ale właśnie przez te wojska tureckie, czy też wojska najemne armii tureckiej.
Tutaj się pojawił też armii tureckiej. Bardzo więc ciekawy element, że cała ta operacja w ogóle udała się dzięki współpracy Kurdów z amerykańskimi siłami specjalnymi, czyli to znaczy, że
tak,
Kurdowie współpracują.
Zanim do tego dojdę, to ja bym chciała jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że zupełnie po przeciwnej stronie Syrii, czyli już na wschodzie, a właściwie nie zupełnie, przepraszam, nie jest to całkiem wschód, tylko to jest właściwie środek Syrii, w okolicach Jarabarus, zabito w tym samym czasie, zabito właśnie tę prawą rękę tego rzecznika Bagdadiego. Ja już nie będę jego nazwiska wymieniać, bo myślę, że im mniej nazwisk dżihadystów, tym lepiej. Oni nie mogą zostać żadnymi świętymi islamu. Tak przynajmniej ja tak uważam. W związku z tym bez nazwisk tutaj operuję. No już przy tym Bagdadi mówimy, ale już pozostałych osób absolutnie nie chcę wymieniać. I teraz tenże rzecznik Dasz, on przebywał w Jarabarus, które też jest pod okupacją turecką. Dlaczego? Dlatego, że w okolicach Jarabarus, to jest nad samym Eufratem, już przy granicy turecko-syryjskiej, znajduje się niedaleko Jarabarus, znajduje się taka maleńka enklawa turecka. Tam był swego czasu grobowiec Sulejmana, ale on został w ramach tej całej arabskiej wiosny przeniesiony w głąb Turcji. No nieistotne w tej chwili, niemniej jednak przez zawsze to od chyba 21 roku, to znaczy 1900, w każdym razie po I wojnie światowej Turcja otrzymała taką maleńką enklawę i to była własność turecka na terenie Syrii. I tam właśnie w tym miejscu, co znów jest kolejny dowód, że w tym samym miejscu znajdujemy tego rzecznika rzekomego Państwa Islamskiego. Więc to jest też tak taka sytuacja, bym powiedziała, wskazująca na to, że jednak Turcja wspomagała Daesh, czyli to tak zwane państwo islamskie. I teraz wróćmy do tego pytania a propos właśnie pomocy Kurdów. Więc tak naprawdę o tym wszystkim Kurdowie wiedzieli już od dawna. I Kurdowie bardzo dokładnie śledzili ruchy przywódców samozwańczego państwa islamskiego. Ale nikim nie wierzył, bo to, co ja na przykład mówiłam 2 lata temu, 3 lata temu, chociażby właśnie w Radio Wnet, to bardzo często potem mi ludzie mówili, wiesz co, ty masz jakąś obsesję. To jest nieprawda, bo ty tylko lubisz Kurdów i mówisz, że ci Kurdowie są wspaniali. Kurdowie mają rewelacyjny wywiad. Nie wiem, jak oni to robią, ale oni wiedzą dokładnie, kto jest kim. Oni mają świetny słuch, jeśli chodzi o akcenty. I ja mam na przykład kolegę, który mieszka w tej części irackiej, tego północnego Iraku, czyli w regionie Kurdystanu. On pracuje w takich, powiedzmy tam, służbach policyjno tam jakiś. I on na przykład mi mówi, kto, jaki człowiek, z jakiego rejonu w ogóle pochodzi. Ja mówię, ale skąd ty to wiesz? No przecież słyszę, jaki on ma akcent. Ja mówię, zaraz, ale no tak. I oni doskonale wiedzą, jeżeli wystarczy, że to jest jakiś telefon, wystarczy cokolwiek, oni już wiedzą, skąd ten człowiek pochodzi, kim on może być i natychmiast tworzą całą, bym powiedziała, opowieść o tym człowieku. I to jest prawda, bo ja kilka razy się zetknęłam właśnie z takimi opowieściami, a potem się okazywało, że ludzie, o których to mówiono, mówili, że absolutnie to jest prawda. Więc ten wywiad kurdyjski na podstawie, ja nie wiem, jakiejś ogromnej wiedzy. Oni mają jakiś taki zmysł, nie dosyć, że słuchania, ale też dowiadywania się. To są może te klanowe układy. Nie mam pojęcia, na czym to polega, ale rzeczywiście wywiad mają rewelacyjny i można by było ten wywiad właśnie wykorzystywać. I tutaj Amerykanie bardzo chętnie korzystali z tego kurdyjskiego wywiadu, bo to Kurdowie znali cały teren, nie żadni Arabowie. Arabowie się tam, mówiąc szczerze, prawie niczym nie interesują. Natomiast Kurdowie tam znają ten teren, znają ludzi, wiedzą, z kim można porozmawiać, sami znają bardzo wiele dialektów i tych, i bym powiedziała, potrafią nawet mówić z odpowiednim akcentem, jeżeli chcą, więc potrafią się wcielić tam w kogoś i oni sobie z tym świetnie radzą. I oni rzeczywiście współpracowali, zresztą przyznają się i Kurdowie iraccy, że pomagali w kwestii wyśledzenia tego Bagdadiego Amerykanom, ale przede wszystkim to SDF, czyli te syryjskie siły demokratyczne. Przywódca właśnie tych sił, tych kurdyjsko-arabsko-asyryjskich, czyli powiedzmy właśnie tych sił, powiedział, że oni od pół roku już pracowali z Amerykanami. I gdyby nie ta inwazja turecka, to już pewnie z miesiąc temu, czy w każdym razie kilka tygodni temu, już doszłoby do dotarcia do tego Bagdadiego i właściwie może nie tyle zlikwidowania, bo oni myśleli, że może uda im się go jednak żywego złapać i osądzić, ale okazało się, że się nie udało, bo on schronił się tam w jakimś tunelu zupełnie bez żadnego wyjścia, zresztą z trójką swoich dzieci i pociągnął za tam właśnie, czy tam nacisnął przycisk i sam się wysadził w powietrze właśnie ze swoimi dziećmi. Więc to też jest taka bardzo trudna dla nas do zrozumienia sytuacja, że nie dosyć, że popełnia samobójstwo, to jeszcze ciągnie w to samobójstwo swoje dzieci. Więc to znaczy, że właściwie nikt nie ma prawa przeżyć, prawda? Może z jednej strony i dobrze, bo te dzieci pewnie też były szkolone na dżihadystów, ale z drugiej strony śmierć dziecka jest śmiercią dziecka. Więc ja tutaj bym nie była za tym, żeby dzieci zabijać.
Oczywiście.
Ale to właśnie... mniej więcej taka sytuacja zaistniała.
Pojawiły się takie głosy, że ta cała operacja usunięcia przywódcy ISIS i to potem w jaki sposób zostało jakby rozegrane przez Trumpa, to jest element jego gry przedwyborczej w 2020 roku, albo jeszcze może szerzej jakiegoś większego planu, który jest dalekosiężnie skierowany w Turcję. Co pani o tym myśli?
To znaczy tak, ja niestety nie potrafię powiedzieć nic na temat całej tej akcji przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych, dlatego że mówiąc szczerze, Stanami Zjednoczonymi się w ogóle nie interesuję i to nie jest kraj moich marzeń. Byłam tam kiedyś i myślę, że długo, długo nie pojadę, no chyba żebym musiała z jakiegoś powodu. Ale nie jest to w każdym razie kraj, którym ja się interesuję. Oczywiście coś wiem na ten temat, ale już te wszystkie gry przedwyborcze mnie, mówiąc szczerze, niewiele interesują, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Natomiast ja słyszałam i zresztą rozmawiałam z Kurdami i oni się zastanawiają, czy to nie jest zupełnie w inną stronę bym poszła tutaj, jeśli chodzi o taką grę, czy to nie jest w ogóle gra, żeby w jakiś sposób wycofać, czy w ogóle zminimalizować funkcjonowanie Turcji. Turcja, jak wiemy, jest państwem natowskim. Turcja została stworzona po I wojnie światowej jako taki trochę sztuczny twór, czy w każdym razie sztuczne państwo, po to, żeby być takim buforem pomiędzy Europą i Związkiem Sowieckim, bo w Rosji powstał komunizm i coś trzeba było jakby oddzielić i ta Turcja była tym takim buforem, gdzie ten komunizm miał się odbijać i zresztą stała się niby państwem świeckim, czy tam bardziej laickim, w każdym razie niereligijnym i zrobiła się oczywiście krajem z tego dużego imperium osmańskiego, stała się stosunkowo niedużym krajem. Ale tę Turcję i w ogóle cały ten Bliski Wschód podzielono tak, jak to pasowało, no właśnie, Brytyjczykom, Francuzom, Włochom, więc tam się po prostu te państwa zachodnie w jakiś sposób podzieliły tymi terenami. I teraz oczywiście tam Rosja też, znaczy Rosja, no ten Związek Sowiecki wchodził niby w jakieś układy, ale on wchodził w takie układy, że właściwie no jak najmniej starano się, bo na początku Rosji obiecywano bardzo dużo, no ale jak Rosja stała się sowiecka, to zmieniła swój system polityczny, no to natychmiast przestano się interesować Rosją. No powiedzmy, zostawmy tę Rosję, ale zajmijmy się teraz tą Turcją. I ta Turcja została bardzo wzmocniona poprzez właśnie ten Sojusz Północnoatlantycki i poprzez to, że ona ma ogromną armię, poprzez to, że ona była właśnie potrzebna, że ona spełniała swoją rzeczywiście bardzo ważną rolę na tym Bliskim Wschodzie, czy tam na tym dojściu do Bliskiego Wschodu i dlatego też była w jakiś sposób tolerowana. Wszyscy wierzyli tej Turcji, że to jest wspaniałe, że w ogóle wszystkie państwa, które zwłaszcza te ludy jakieś mówią, że nie wiem, Turcy się źle zachowują, że są brutalni, no to patrzono na to z przymrużeniem oka, bo jednak Turcji wszystko było wolno. No i teraz Kurdowie mówią, że Amerykanie zaczynają tak po naszemu, oni to nazwali, zbierać haki na Turcję. I chcąc udowodnić, że Turcja właśnie popełnia różne zbrodnie wojenne, no tu mamy broń chemiczną, mamy czystki etniczne, mamy bardzo brutalne zachowania tych żołnierzy pod powiedzmy przywództwem tureckim. Więc mnóstwo, teraz mamy jeszcze dodatkowe dowody, że Turcja chroniła właśnie tych przywódców Daesh, czyli jednak to, co Kurdowie od zawsze mówili, że współpracuje, że mają na to dowody, no ale te dowody nie były takie procentowe. To, że tam jacyś ludzie mówili, że pociąg się zatrzymywał na granicy i wysiadali powiedzmy ci dżihadyści, czy wsiadali że jakaś grupa, powiedzmy, tych tureckich lekarzy czy pielęgniarzy wręcz wystąpiła w parlamencie tureckim i powiedziała, że nie chce leczyć w południowej Turcji dżihadystów, którzy są przywożeni z Syrii, rannych oczywiście dżihadystów, bo to jest skandal i tak dalej, no to oczywiście ich wsadzono do więzienia, uciszono, właściwie nikt o tym nic nie wiedział i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakby Kurdowie mówią, że to zmierza po pierwsze do rozpadu Turcji i właściwie Turcja wszystko robi, żeby sama siebie zniszczyć i to jest taka no, forma, tylko że właśnie no, nie bardzo mi się chce w to wszystko wierzyć, dlatego że jednak żołnierze amerykańscy no, autentycznie wycofują się z Syrii.
Większość Pani doktor, i to jest temat, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa, śmiała teza i temat na jeszcze dłuższą rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się ją przeprowadzić już jutro. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z dr Marią Giec, dziennikarką zajmującą się tematyką bliskowschodnią, ekspertem do spraw kurdyjskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No dziękuję i rzeczywiście tutaj temat jest właściwie rzeka i można by było to jeszcze rozwijać. No trochę mi przykro, że tak jakby nie mogę dokończyć tej swojej myśli, ale no być może, że uda nam się jeszcze porozmawiać.
Jeżeli pani doktor jutro będzie dysponowała wolnym czasem, to dokończymy tą myśl w popołudniu w net.